Jesteśmy w takiej serii kazań z Ewangelii Łukasza. Dzisiaj kończymy czwarty rozdział. Można byłoby powiedzieć, że w tym rozdziale, w tej części właściwie rozdziału znajdujemy taką odpowiedź na pewne takie fundamentalne pytanie, po co Jezus Chrystus został posłany? Bardzo często takie najbardziej fundamentalne pytania sprawiają dużo problemów, dużo kłopotów. Przez to, że jesteśmy często tak pochłonięci codziennością, to możemy nie zastanawiać się nad sensem naszego życia. Wielu ludzi nie może nie myśleć o tym, jaki jest w ogóle sens naszego życia. Po co zostaliśmy stworzeni, dla kogo żyjemy. Wydaje się, że wiele osób kieruje się taką maksymą króla Juliana z bajki Madagaskar. Może jest jedno z nielicznych odniesień moich do kinematografii, tak jak maturzyści w tym tygodniu też odwoływali się do innych tekstów kultury, tak teraz też odwołam się do pewnej bajki, w której król Julian, taki lemur, powiedział takie słowa. A teraz prędko, zanim dotrze do nas, że to bez sensu. Czyli nie myślmy, czy coś ma sens, po prostu produkujmy, zanim okaże się, że jest to bez sensu. Tak wydaje się, że czasem robimy, nie myśląc o tym, po co coś robimy. Ale odpowiedź na takie kluczowe pytania ma wpływ na to, jakie decyzje podejmiemy na co dzień. I dlatego warto jest poznawać cel naszego życia, zanim okaże się, że żyjemy dla czegoś, co nie ma sensu i co nie jest tego warte. Jezus Chrystus doskonale wiedział, po co został posłany i często o tym mówił. Przeczytamy też o tym w dzisiejszym fragmencie. I w tym fragmencie widać, to jest miejsca, w których Jezus powiedział komuś nie, kiedy musiał komuś odmówić. I to nas może zastanawiać, bo może myślimy sobie o Panu Jezusie, że On zawsze mówił tak, że zawsze odpowiadał na wszystkie osoby, które coś od Niego chciały. Ale w tym fragmencie zabraniał ludziom mówić, czy właściwie demonom mówić, że jest świętym Bożym i że jest Synem Boga. I nie chciał też zostać w mieście, w którym ludzie prosili Go o to, żeby w nim został. Więc przeczytajmy ten fragment z Ewangelii Łukasza, 4 rozdziału, od 31 do 34 wersetu. I zobaczymy tutaj priorytety Jezusa i myślę, że też zobaczymy, jakie my powinniśmy mieć priorytety w naszym życiu. Ewangelia Łukasza 4, rozdział 31 do 44 wersetu. Wszedł do Kafarnaum, miasta w Galilei, tam ich nauczał dzień szabatu, a oni byli zdumieni jego nauczaniem, ponieważ swoje słowa wypowiadał to ktoś władny spełnić to, o czym mówi. Był zaś w synagodze człowiek mający w sobie ducha nieczystego, demona, ten wrzasnął z całej siły. Przestań, nie wtrącaj się w nasze sprawy, Jezusie z Nazaretu. Czy przyszedłeś nas zniszczyć? Wiem, kim Ty jesteś, świętym Bogiem. Lecz Jezus skarcił go słowami, zamilcz i wyjdź z niego. Wtedy demon rzucił opętanego na środek i wyszedł z niego, nie wyrzucając mu żadnej krzywdy. Wówczas wszystkich obecnych ogromnego zdumienia zaczęli zastanawiać się między sobą, co to za słowa. Świadomy swojej władzy, z taką mocą, rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą. A wieść o nim szerokim echem rozchodziła się po okolicznych miejscowościach. Gdy wyszedł z synagogi, wstąpił do domu Szymona, a właśnie teściową Szymona stawiła wysoka gorączka. Stawili się więc za nią u niego. On zaś stanął nad nią, nakazał gorączce ustąpić, a ta ją opuściła. Wtedy kobieta niezwłocznie wstała i zaczęła im usługiwać. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, wszyscy, którzy mieli u siebie ludzi dotkniętych różnymi chorobami, prowadzili ich do niego. On zaś kładł na każdego z nich ręce i uzdrawiał. Z wielu też wychodziły demony, które krzyczały: Ty jesteś Synem Boga. On jednak nakazywał im milczeć, nie pozwalał im mówić, gdyż wiedziała, że jest Chrystusem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na odosobnione miejsce. Tłumy jednak szukały go, znalazły i próbowały go zatrzymać. Nie chciały, by od nich odchodził. Lecz on powiedział: innym miastom też pragnę nieść dobrą nowinę o Królestwie Bożym, gdyż po to zostałem posłany. Dlatego głosił swoje przesłanie również w synagogach Judei. Pan Jezus wychowywał się w mieście Nazaret, ale nie był już tam mile widziany. Tydzień temu widzieliśmy, jak mieszkańcy tamtego miasta chcieli go zabić, a to dlatego, że nie spodobało im się to, co im mówił. Ich pycha stanęła na przeszkodzie tego, żeby otrzymali Boże miłosierdzie. Dlatego Jezus udał się do innego miasta, do Kafarnaum, które stało się dla niego jego nowym domem. I również Kafarnaum, zgodnie ze swoim zwyczajem, udał się do synagogi i tam nauczał. Natomiast tym razem przebieg spotkania był inny, bo zupełnie inaczej zareagowali mieszkańcy. W Nazarecie chcieli go zabić, w Kafarnaum chcieli, żeby został z nimi. ale służba Jezusa wymagała tego, żeby odszedł do kolejnych miast. Ten cały fragment przedstawia jedną dobę z życia Jezusa, bo zaczyna się w synagodze, czyli wcześniej w ciągu dnia. Tam Jezus zaprezentował im taką moc nad demonami. Potem wstąpił do domu Szymona, gdzie pokazał swoją moc nad chorobą. Pod koniec dnia, pod wieczór, już tłumy osób dobijały się do domu, w którym przebywał. Tłumy opętanych, tłumy chorych, w którym też Jezus okazał miłosierdzie. Historia kończy się porankiem drugiego dnia, gdzie Jezus zaczyna od modlitwy, a potem wyrusza w kolejne miejsce. Widzimy, że w tej sytuacji Jezus został rozpoznany jako Święty Boży, jako Syn Boży i jako Chrystus. Nie rozpoznali Go jednak ludzie, rozpoznały Go demony. Paradoksalnie więc mamy tutaj demony, które wiedziały, kim jest Jezus, ale nie chciały, żeby tam był. Mamy ludzi, którzy nie wiedzieli, kim jest Jezus, ale chcieli, żeby Jezus tam został. Mamy Jezusa, który został rozpoznany jako Mesjasz, ale nie chciał, żeby o tym mówiono. Więc jest kilka takich, wydaje się, paradoksów. I postaram się dzisiaj rozjaśnić to, co może nas tym zastanawiać. Zacznijmy od autorytetu, jakie miało nauczanie Jezusa. Na tym skupiała się Jego służba. Już wcześniej w tym rozdziale widzieliśmy, jak Jezus odwiedzał synagogi w Galilei i tam nauczał. W synagodze w Nazarecie też odczytał proroctwo Izajasza, które skupiało się głównie na tym, czego Mesjasz miał nauczać. Bo chodziło tam o dobrą nowinę dla ubogich, więc miał je ogłaszać. Miał ogłaszać wyzwolenie dla więźniów, miał ogłaszać przejrzenie dla ślepych i miał ogłaszać miłościwy rok Pana. Więc to było takie sedno ziemskiej służby, jeszcze zanim poszedł na krzyż, bo oczywiście to było centralnym punktem służby Jezusa, ale zanim poszedł na krzyż, to było sednem. Czyli nauczanie, zwiastowanie i ogłaszanie. Jeszcze kilka rozdziałów później widzimy przemienienie Jezusa, taki opis tego, jak Jezus objawił się trzem swoim uczniom, w taki sposób w pełni swojej chwały. I Bóg powiedział wtedy z nieba, że to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Więc to było sedno, słuchanie Jezusa. Pan Jezus oczywiście dokonywał wielu niesamowitych dzieł, ale nie wiedzielibyśmy, jak je rozumieć, jaki był cel Jego przyjścia, gdyby Jezus sam tego nie powiedział. Więc i w tym fragmencie nauczanie Jezusa jest kluczowe, bo od Niego się zaczyna i na Nim się kończy. Zaczyna się od nauczania w synagodze w Kapernaum, a kończy się na nauczaniu w pozostałych miejscach w całej Judei. Kafarnaum znajdowało się na północno-zachodnim wybrzeżu Jeziora Galilejskiego. Było położone znacznie niżej niż Nazaret, dlatego też czytamy, że Jezus zszedł do Kafarnaum z tego powodu, że była różnica wysokości tych dwóch miast. I spotkania w synagodze też były skupione wokół słowa. Ludzie spotykali się co tydzień, żeby przypominać sobie Boże obietnice, które Bóg przekazał im przez proroków. Stabilnie wyjaśniali im słowo przekazane przez Mojżesza, przez Samuela, przez Dawida, przez Salomona, przez wielu innych proroków. Natomiast widzimy tutaj, że nauczanie Jezusa było wyjątkowe na tle wszystkich innych rabinów, bo czytamy w 32 wersecie, że Żydzi byli zdumieni Jego nauczaniem. I w tym zdumiewający dla nich był autorytet, z jakim przemawiał. Bo z reguły rabini w swoich wypowiedziach cytowali innych rabinów, opierali się na uznawanym nauczaniu żydowskich nauczycieli, zanim dopiero potem powiedzieli, co oni sami uważają. Jezus nauczał inaczej. Jezus mógł powoływać się na swój autorytet. Tak jak kazanie na górze, kiedy mówił, słyszeliście, że powiedziano, a ja wam opowiadam. I w taki sposób mógł nauczać tylko Jezus, wskazując na swój autorytet. To było coś, co ludzie od razu zauważyli i zauważyły to także demony. Właściwie jeden demon, o którym tu jest mowa. Widzimy to w 33 i 34 wersecie. Był zaś w synagodze człowiek mający w sobie ducha nieczystego, demona. Ten wrzasnął w całej siły. Przestań, nie wtrącaj się w nasze sprawy, Jezusie z Nazaretu. Czy przyszedłeś nas zniszczyć? Wiem, kim ty jesteś, świętym Bogiem. Może się wydawać zaskakujące, że w synagodze był człowiek, który miał demona. Zastanawiam się, czy był stałym bywalcem i ludzie po prostu, nie wiem, czy widzieli, czy nie mieli świadomości, że była tam osoba, która miała w sobie demona. Może do tamtej pory nie było powodu, żeby się ujawniał, ale dopiero wtedy, kiedy Jezus przemawiał, no nie spodobało mu się coś w nauczaniu. To jest pierwszy raz w Ewangelii Łukasza, kiedy mamy przypadek takiego demonicznego opętania. Opis wskazuje na to, że człowiek miał w sobie nieczystego ducha, inaczej demona. To są dwa słowa, które odnoszą się do tego samego. I to nie było jakieś prymitywne wyjaśnienie zjawiska, którego nie rozumieli, jakiejś choroby czy dziwnego zachowania. Czasem uważa się, że ludzie wtedy nie mieli jeszcze takiej świadomości, nie znali się na chorobach, więc przypisywali złym duchom pewne zjawiska, których nie rozumieli. I oczywiście tak mogło się zdarzać, ale Ewangelie, relacje Ewangelii rozróżniają między chorobami i demonami. To nie jest to samo, ludzie po prostu nie wyjaśniali chorób poprzez demony. Chociaż niektóre choroby też były powodowane demonami, więc to jest bardziej złożone. Natomiast wydaje się, że dzisiaj współcześnie tego wahadło wychyliło się w zupełnie drugą stronę, bo dla przykładu 30 lat temu Światowa Organizacja Zdrowia uznała opętanie za zaburzenie psychiczne. Więc to, co wtedy było nazwane opętaniem i było opętaniem, że zawierało pewien element świata duchowego, no dzisiaj uznane byłoby przez psychologów za zaburzenie psychiczne. Więc jest większa skłonność do tego, żeby traktować takie zjawiska jako problem psychiczny, a nie jako problem duchowy. I szczególnie często takie demoniczne zjawiska były w czasie służby Jezusa. Naprawdę w Starym Testamencie nie mamy właściwie przypadków opętania demonicznego. Tak się wydaje. Było kilka przypadków, które mogą trochę je przypominać, tak jak Saul, który był trapiony przez ducha złego, przez złego ducha, albo kiedy była mowa o duchu, kłamliwym duchu w ustach proroków. Być może to było opętanie, nie jestem pewien tego. Natomiast demony były obecne w jakiejś formie, ale nie było to częste i nie było też przypadków, kiedy ktoś wyganiałby demona. Tego w ogóle w Starym Testamencie nie mieliśmy. Chociaż trzeba przyznać, że w źródłach pozabiblijnych takie praktyki są opisywane. I to widzimy w Nowym Testamencie, kiedy Jezus wspominał o tym, że również Izraelici praktykowali coś takiego, że próbowali w taki sposób walczyć duchowo. Takie osoby były nazywane wędrownymi zaklinaczami. Więc jest duża różnica między Starym Testamentem a Nowym Testamentem właśnie w tej kwestii, że w Starym Testamencie nie było opisu wyganiania demonów. W Nowym Testamencie sytuacja się totalnie zmienia. Wydaje się, że jest pełno takich przypadków i to w szczególności w Ewangeliach, tam jest ich zdecydowanie na więcej. Kilka razy jest tak w Dziejach Apostolskich. W listach mamy już pewne nauczanie o istnieniu świata duchowego, złego świata duchowego, ale nie ma z kolei konkretnych przypadków opętania czy też wyganiania demonów. Jakby z tego wszystkiego wynika, że siły zła dały o sobie mocniej znać w czasie, kiedy przyszedł Jezus. Nadejście Królestwa Bożego sprawiło, że demony albo wyszły z ukrycia, albo tego zeszły się w jedno miejsce, w sensie w obszar Izraela. Bo z jakiegoś powodu wcześniej nie były tak widoczne, no i później też nie manifestowały się w podobny sposób. Przy czym absolutnie nie sugeruję, że dzisiaj czegoś takiego już nie ma, właściwie wręcz przeciwnie. Myślę, że taka rzeczywistość duchowa, opętania mają miejsce znacznie częściej niż nam się to wydaje. Ale jednak chcę pokazać, że w szczególny sposób takie duchy nieczyste manifestowały się wtedy, kiedy przyszedł Jezus. To był czas, w którym najmocniej siły zła chciały dać o sobie znać. I tym, co zaświadczyło demona w synagodze w Kafarnaum, było nauczanie Jezusa. Bo demon nie mógł znieść słuchania jego słów, dlatego zawołał przestań. Lub też ach, takie z emocjami, że nie wtrąca się w nasze sprawy. Czego od nas chcesz? Czy przyszedłeś nas zgubić? Widzimy tutaj też, że demon był tym, który wiedział, kim jest Jezus i może nawet wiedział to jako jedyny w całej synagodze. Jako jedyny w całej synagodze, tak się wydaje, wiedział, kim tak naprawdę jest Jezus. No bo Żydzi mieli z tym problem. Jeszcze kiedy czytaliśmy opis z Nazaretu, to widzieliśmy, że ludzie mówili: tak, wiemy, kim jest Jezus. To jest ten syn Marii, to jest ten brat tego i tamtego i tamtego. Więc dla nich był tylko chłopakiem sąsiedztwa. Oni myśleli, że wiedzą, kim jest, natomiast bardzo dobrze tożsamość Jezusa znało siły złego. I tutaj nieczysty duch powiedział, że Jezus jest świętym Bożym. To może być taki celowy kontrast między nieczystym duchem a świętym Bożym właśnie. Więc demon wiedział, z kim ma do czynienia i czego może się spodziewać. Dlatego zapytał, czy Jezus przyszedł, żeby ich zniszczyć, bo faktycznie taki był cel przyjścia Jezusa, żeby zniszczyć siły zła. I o tym czytamy w jednym wersecie w pierwszym liście Jana, z 3 rozdział 8 werset, gdzie apostoł Jan właśnie zdradził, jeden z powodów, dla których Syn Boży się objawił, napisał w taki sposób. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Więc jednym z powodów przyjścia Jezusa było to, żeby zniweczyć dzieła diabła i jego demonów. No i z tego powodu demony drżały przed Jezusem. Ten okrzyk, który demon wydał w synagodze, to był taki okrzyk przerażenia. Natomiast to jeszcze nie był czas, kiedy demony miały być zniszczone, bo moc diabła i jego demonów ostatecznie została rozbrojona na krzyżu Golgoty. To wtedy Jezus odniósł nad nimi triumf. Więc jeżeli Bóg odpuścił twoje grzechy przez śmierć i przez zmartwychwstanie Jezusa, to nie masz co bać się takich duchów nieczystych. Większy jest ten, który mieszka w nas, niż jakikolwiek nieczysty duch. Więc chrześcijanie nie muszą się bać duchów nieczystych, nie muszą bać się popętania, bo coś takiego nie może się wydarzyć temu, kto ma w sobie Ducha Świętego. Temu, kto jest narodzony z Ducha Świętego, kim mieszka Duch Święty. Demony mogą próbować nas zwodzić, mogą próbować odciągnąć nas od wiary, ale nie mogą tego uczynić, bo Jezus Chrystus trzyma nas w swoich rękach, bo Bóg Ojciec trzyma nas w swoich rękach. Z demony nie mogą przyjąć latami kontroli, tak jak uczyniło to z tym człowiekiem w synagodze. I dalej widzimy odpowiedź Jezusa, wersety od 35 do 37. Lecz Jezus skarcił go słowami: zamilcz i wyjdź z niego. Wtedy demon rzucił opętanego na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej krzywdy. Wówczas wszystkich obecnych ogarnęło zdumienie. Zaczęli zastanawiać się między sobą, cóż to za słowa. Świadome swojej władzy, z taką mocą, rozkazuje nawet duchom nieczystym, i dochodzą. A wieść o nim szerokim echem rozchodziła się po okolicznych miejscowościach. To jest pierwszy raz w tym fragmencie, kiedy Jezus skarcił kogoś swoimi słowami. Później będzie tak jeszcze dwa razy. W tym przypadku nakazał demonowi zamilknąć i wyjść z tego człowieka, którego opętał. Więc wystarczyło jedno słowo Jezusa, żeby demon się podporządkował. Walka dobra ze złem nie jest równą walką. Walka duchowego świata dobra, czyli Boga, ze złem, ze złym światem duchowym, nie jest równorzędną walką. Szatan i jego demony są podporządkowane Panu Bogu. I tu widzimy, że chociaż demon rzucił tym człowiekiem, to nie stała mu się żadna krzywda. I to ponownie wzbudziło zdumienie ludzi, tak jak wcześniej nauczanie. Tak teraz zdumienie wzbudziła ten autorytet, ta moc Jezusa nad demonami. Więc Jezus potwierdził w ten sposób te odczucia ludzi, że on nie jest tylko zwykłym nauczycielem, tak jak wcześniej nauczał z autorytetem, tak tutaj z autorytetem nakazywał i wyrzucał z ludzi demona. Reakcja ludzi pokazuje jednak, że nie do końca jeszcze wciąż rozumieli, kim jest Jezus, ale to nie przeszkodziło im w tym, żeby mówić o tym w okolicznych miejscowościach. Na tym skończyło się spotkanie w synagodze, po którym Jezus udał się do domu Szymona. To widzimy w 38 i 39 wersecie. Gdy wyszedł z synagogi, wstąpił do domu Szymona. A właśnie teściową Szymona trawiła wysoka gorączka. Wstawili się więc za nią u niego. On zaś stanął nad nią, nakazał gorączce ustąpić, a ta ją opuściła. Wtedy kobieta niezwłocznie wstała i zaczęła im usługiwać. To był dom, który stał się domem Jezusa w Kafarnaum. To był dom Szymona, który mieszkał tam ze swoją teściową. I Szymon znał już Jezusa, bo przedstawił mu go Andrzej, który był bratem Szymona. To działo się w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana. Andrzej wcześniej był uczniem Jana Chrzciciela i Jan Chrzciciel przedstawił Andrzejowi Jezusa, a Andrzej przedstawił Jezusa Szymonowi. Więc w taki sposób Szymon poznał Jezusa. I wtedy już Szymon i Jezus powiedział Szymonowi, że będzie nazywał się Kefas, czyli Piotr. Więc to nie było pierwsze spotkanie Szymona z Jezusem. Już wcześniej mieli jakieś relacje ze sobą. Łukasz opisuje powołanie uczniów dopiero rozdział później, ale nawet jeżeli nie był jeszcze Szymon uczniem Jezusa, no to mieli ze sobą już jakieś relacje wcześniej. I wygląda na to, że Jezus został tak jakby zaproszony po nabożeństwie w synagodze do domu na obiad. Ale widzimy, że w tym domu znajdowała się teściowa Szymona, która niestety nie mogła uczestniczyć w spotkaniu, bo była chora. I Łukasz napisał, że miała wysoką gorączkę. To jest ciekawe, że tylko Łukasz napisał, że miała wysoką gorączkę, i nie mogliście napisać, że miała po prostu gorączkę. Może wydawać, to może nie wydawać się super profesjonalne, ale w starożytności lekarze rozróżniali między wysoką gorączką a małą gorączką. A Łukasz był lekarzem, więc potrafił to rozróżnić, nawet mimo tego, że nie było go tam na miejscu. To wystarczyło mu, że posłuchał zeznań świadków. Był zdolnym lekarzem. Wydaje się, że poradziłby sobie nawet dzisiaj w czasach teleporad, gdzie trzeba wysłuchać człowieka i powiedzieć, co mu jest. W okolicach Kafarnaum w tamtym miejscu było znane coś takiego jak gorączka jeziorna, nie wiem, jak to inaczej powiedzieć, czyli coś, co było związane z nieczystością wody. No i w tamtym czasie, w pierwszym wieku, wysoka gorączka to nie było coś, co można było lekceważyć, dlatego widzimy tutaj, że stawiali się u Jezusa, czyli prosili Go o pomoc. Przed chwilą widzieli, jak poradził sobie z demonem, więc mieli świadomość, że Jezus ma wielką moc. Tak jak wcześniej przemówił do demona, tak teraz przemówił do choroby. Użył nawet tego samego słowa, co wcześniej, czyli greckiego epitimao, czyli skarcić, zgromić, rozkazać. W przykładzie literackim, z którego ja dzisiaj czytam, czytamy, że nakazał gorączce ustąpić, a ta ją opuściła. Po prostu powiedział, przemówił do niej, bo słowa Jezusa mają moc. Jezus ma autorytet nad wszelkim stworzeniem. Tak jak w innej sytuacji, kiedy przemówił do morza, i może od razu się uspokoiło. Tutaj posłuszna Jezusowi okazała się gorączka. Więc to uleczenie było w natychmiastowy sposób. Trzeba, że ona od razu była gotowa do tego, żeby usługiwać swoim gościom, bo nie było tak, że Jezus zbijał jej temperaturę stopniowo, albo że musiała dochodzić do siebie jeszcze przez jakiś czas. Uzdrowienia dokonywane przez Jezusa były natychmiastowe i całkowite. Później podobnie było z uzdrowieniami dokonanymi przez apostołów, więc nie było wątpliwości, że ta osoba była cudownie uzdrowiona. Nie można było myśleć, że no może jest już lepiej, może czuje się lepiej. To było natychmiastowe i całkowite uzdrowienia, a to miało swój cel. Celem było to, że Bóg potwierdzał w ten sposób nauczanie osób, które uzdrawiały. To były znaki, które towarzyszyły ogłoszeniu Ewangelii osobom, które miały ją nieść. Trochę podobnie jak z Mojżeszem, którego Bóg też uwiarygodnił na oczach Izraelitów, przez to, że dokonał kilku cudów. Więc w oczach Izraelitów może został uwiarygodniony, wiedzieli, że pochodzi od Boga, że jest posłany przez Boga, dlatego, że dokonał kilku cudów. No i temu też służyły uzdrowienia dokonywane przez Jezusa i jego pierwszych uczniów. Oczywiście również wyrażało Boże miłosierdzie, to, że Jezus litował się nad ludźmi, ale przede wszystkim wskazywało na większe miłosierdzie, na miłosierdzie, jakim jest takie duchowe uzdrowienie. Więc taki rodzaj uzdrowień przestępca człowieka, przestępca Jezusa w tym przypadku, jest czymś innym od uzdrowień dokonywanych w odpowiedzi na modlitwę. Tamte uzdrowienia były darem, którym posługiwała się konkretna osoba. Przez jej ręce Bóg dokonywał cudów. A dzisiaj Bóg też może uzdrawiać kogo chce, kiedy chce i jak chce, a my mamy się modlić o uzdrowienie. Możemy modlić się o te rzeczy. Pamiętając jednak, że brak uzdrowienia nie oznacza, że brakuje komuś wiary. To może być taki ciężar, który ktoś wkłada na osobę, mówiąc, że jeżeli jesteś chory, to brakuje tobie wiary. To nie jest prawdą. Bóg może używać choroby jako narzędzia do tego, żeby uczynić coś w naszym życiu. Gdybyśmy mieli uznać, że tak nie jest, to apostołowi Pawłowi brakowało wiary, bo też modlił się o to, żeby Bóg zabrał mu jedną rzecz, pewien cierń, a Bóg powiedział, że wystarczy tobie mojej łaski. Ale idźmy dalej, bo dzień się już kończy, słońce zachodzi i dopiero wtedy seans uzdrowień się zaczynał. Wersety 40 i 41. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, wszyscy, którzy mieli u siebie ludzi dotkniętych różnymi chorobami, prowadzili ich do niego. On zaś kładł na każdego z nich ręce i go zdrawiał. Z wielu też wychodziły demony, które krzyczały: Ty jesteś Synem Boga. On jednak nakazywał im milczeć, nie pozwalał im mówić, bo już wiedziały, że jest Chrystusem. Z tłumu ludzi zebrało się dopiero, kiedy słońce zaszło. Ludzie czekali do wieczora, no bo wtedy zakończył się szabat. Uważali, że nie powinni przychodzić do Jezusa wcześniej. Co prawda Jezus nie miał problemu, żeby uzdrawiać szabat, ale Żydzi obawiali się tego. Więc jakby nie rozłożyli wszystkich potrzebujących równomiernie w ciągu dnia i dopiero pod koniec dnia, wieczorem, kolejka zrobiła się taka długa, jak u nas w Polsce znana jest przychodnia zdrowia. Często taka kolejka, tam też dopiero wieczorem ustawiła się taka kolejka. Ewangelista Mateusz dodał tutaj, że nie w tym segmencie, ale u Mateusza, że w ten sposób wypełniły się słowa proroka Izajasza, że on, czyli Jezus, niemoce nasze wziął na siebie i chorobę nasze poniósł. Więc w ten sposób Jezus potwierdził, że jest cierpiącym sługą, którego opisywał Izajasz. To jest ten rozdział, który mówi o cierpiącym słudze. Tydzień temu czytaliśmy też o innym proroctwie z Izajasza, którego Jezus użył, wskazując na to, jak on sam wypełnia to proroctwo. Mówił, że będzie ogłaszał ślepym przejrzenie. W tym miejscu potwierdzał, że faktycznie ma moc, żeby uzdrawiać ludzi z chorób. Więc Ewangelia Łukasza jest ułożona w taki sposób, że przedstawia kolejne historie, które pokazują, kim jest Jezus i widać to jest w tym, jak wypełnia Boże obietnice. Na przykład właśnie dotyczące tego, co pisał Izajasz, zapowiadający przyjście Mesjasza, sługi, który będzie cierpiał i który będzie brał na siebie nasze niemoce i nasze choroby. Tutaj widzimy Jezusa, który panuje nad chorobami i demonami, więc widzimy też, że Łukasz rozróżniał między uzdrawianiem, a między wypędzaniem demonów. Nie było to samo. I ponownie widzimy też w tym miejscu, że Jezus zabronił demonom mówić, kim jest. Tym razem krzyczało, że jest Synem Boga. Łukasz opisał też, że wiedziało, że jest Chrystusem. Czyli, że jest żydowskim Mesjaszem, na którego czekali. Więc Jezusowi nie zależało na tym, żeby mieć taką reklamę, żeby demony robiły mu reklamę. Nie chciał mieć takiego czarnego PR-u. To nie był jedyny raz, kiedy Jezus zabraniał mówić o tym, kim jest, ale to może się wydawać dziwne, no bo przecież przyszedł po to, żeby świat go poznał, ale jednak kilka razy zakazywał rozgłaszać tego, co robił i kim jest. I zakazywał tego nie tylko demonom, ale zakazywał też tego ludziom, których uzdrawiał i zakazywał też tego swoim uczniom. Na przykład, kiedy nastąpiło przemienienie Jezusa, kiedy trzech uczniów widziało Jezusa w Jego chwale, no to zakazał im o tym mówić do czasu Jego zmartwychwstania. Jakby to pokazuje, że to jeszcze nie był czas na to, żeby Ewangelia się rozeszła, a przede wszystkim dlatego, że Ewangelia jeszcze nie była do końca znana. Było wiadomo, że Jezus przyszedł z Chrystem Bożym, ale nie było jeszcze wiadomo, że przyszedł na przykład po to, żeby wziąć na siebie grzechy, że przyszedł po to, żeby wypełnić prawo, że On jest tym, który w miejsce tych, którzy w Niego uwierzą, zapłacił za ich grzechy. W tamtym momencie opowiadanie o tych wszystkich rzeczach, o uzdrowieniach, o cudach, o wyganianiu demonów, to byłoby wskazywanie na opakowanie, a nie na zawartość. Było mówieniem o znaku, a nie o tym, na co ten znak wskazuje. A i tak już w tamtym momencie dużo osób przychodziło do Jezusa z ich potrzebami fizycznymi. Tłumy osób szukały Jezusa. Wzbudzało też ich takie rewolucyjne nastroje. Ludzie chcieli odwołać Jezusa królem, ale Jezusowi na tym nie zależało. No jeszcze nie był czas na koronację. Koronację miał dokonać dopiero Ojciec i to dopiero po zmartwychwstaniu. Już było jasne, po co Jezus przyszedł. I kiedy uczniowie mieli pójść z Ewangelią i kiedy otrzymali Ducha Świętego. To był ten czas, kiedy już poszli z pełną Ewangelią. Kiedy już było wiadomo, jaki był dokładnie cel przyjścia Jezusa i kiedy dokonało się to w pełni na krzyżu. I po takim całym wyczerpującym dniu potrzebna była też regeneracja. Jezus nie robił tego tylko przez sen. Jak widzimy tutaj, kolejny dzień zaczął wcześnie rano od modlitwy. Od 42 do 44. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na odosobnione miejsce. Tłumy jednak szukały go, znalazły i próbowały go zatrzymać. Nie chciały, by od nich odchodził. On powiedział, innym miastom też pragnę nieść dobrą nowinę o Królestwie Bożym, już po to zostałem posłany. Dlatego głosił sobie przesłanie również w synagogach Judei. Jezus wyszedł z samego rana po to, żeby udać się na odosobnione miejsce. Nam może czasem się wydawać, że mamy tyle do zrobienia, że nie ma czasu na modlitwę. Jezus miał dużo do zrobienia. Było wiele osób, które coś od Niego chciały. A jednak znajdował czas na to, żeby być sam na sam z Panem Bogiem. Tutaj nie widzimy, że chodzi o modlitwę w tym segmencie, ale opisuje to ewangelista Marek, nie go widać, że to jest wyjście Jezusa na modlitwę. I widzimy tutaj też, że ludzie no, też chcieli pójść z samego rana do Jezusa. Czytamy, że go szukali. Tak bardzo spodobała mi się moc Jezusa, że chcieli mieć go przy sobie. Nie chcieli, żeby odchodził. No i to jest bardzo duży kontrast z zachowaniem mieszkańców Nazaretu. Tam ci Żydzi chcieli go zabić, tutaj Żydzi chcieli, żeby został z nimi, ale jednak w obu przypadkach Jezus od nich odszedł. Więc mimo, że wiele osób przychodziło do niego ze swoimi potrzebami, to Jezus powiedział, nie, ja mam ważniejszą rzecz, zostałem posłany do coś ważniejszego. On przyszedł, żeby wypełniać wolę Ojca, a nie żeby wypełniać wolę człowieka. Jego zadaniem było nieść dobrą nowinę o Królestwie Bożym w kolejnych miastach. I dlatego ten fragment kończy się też wizytami w synagogę. Więc Jezus przyznaje tutaj ludziom, po co został posłany. Sednem jego misji nie było wyganianie demonów i uzdrowienia. W 23 wersecie czytamy, że został posłany, żeby nieść dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Żeby głosić nadejście rządów Pana Boga. Jezus jest królem i to Jezus zaprowadził do królestwa. W Nazarecie wcześniej też głosił, po co został posłany. Miał ogłaszać duchową wolność i przejrzenie dla zniewolonych grzechem. Miał nauczać o Królestwie Bożym, które przyszło razem z nim i które poszerzy się z każdym nawróconym grzesznikiem. Wypędzanie demonów było znakiem przyjścia tego królestwa, tego, że to królestwo już przyszło. I to widzimy w 11 rozdziale Ewangelii Łukasza. Możemy otworzyć sobie tamten rozdział. Chcę zwrócić uwagę na kilka rzeczy. W tamtym miejscu zarzucano Jezusowi, że wygania demony mocą Belzebuba, czyli mocą władcy demonów. To jest w 15 wersecie 11 rozdziału. I Jezus odpowiedział na to w 20 wersecie, że wypędza demony palcem Bożym i że skoro tak, to przyszło już Królestwo Boże. Więc wypędzanie demonów było znakiem tego, że już Królestwo Boże było pośród nich, w osobie Jezusa Chrystusa. Ale jednocześnie Jezus ostrzegał, że samo wypędzenie demona niczego nie da. I że będzie nawet gorzej, jeżeli człowiek się nie nawróci, jeżeli nie otrzyma Ducha Świętego. Bo bez nawrócenia taki uwolniony człowiek jest potomem kąskiem dla demonów. Bo ten demon, który został wyrzucony, może pójść po innych, gorszych od siebie i wziąć ich ze sobą i wrócić na to samo miejsce. Jeżeli uwolniony człowiek się nie nawrócił, jeżeli nie ma w nim Ducha Bożego, to te demony zamieszkają w nim i sytuacja będzie jeszcze gorsza. I dlatego ważniejsze od tych egzorcyzmów było ogłoszenie Ewangelii. Dla Jezusa to było najważniejsze. I to jest też błąd, jaki my mamy używać w tej duchowej walce. Tutaj też widzieliśmy, że tym, czego demon nie mógł znieść, było ogłoszenie Słowa Bożego. On wtedy zawołał przestań. Więc tylko dobra nowina może trwale wyzwolić z takiej ciemności, z tego kwestia ciemności. Niestety Kafarnaum nie skończyło wcale lepiej niż Nazaret. Mimo tego, że Jezus pokazał tę swoją wielką moc, mimo tego, że tłum przychodziło do Jezusa, mimo tego, że chcieli, żeby z nim został, bo Jezus wypowiedział o nich bardzo gorzkie słowa. I to z kolei Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 23 i 24 werset. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 23 i 24 werset. Jezus ogłaszał tam sąd nad kilkoma miastami, między innymi nad Kafarnaum, mówiąc: a ty, Kafarnaum, czy twoja chwała sięgnie nieba? Przeciwnie, pogrążył się w świecie umarłych. Gdyby w Sodomie miało miejsce takie cuda jak u ciebie, istniałaby aż do dnia dzisiejszego. Posłuchaj uważnie. W dniu sądu lżej będzie ziemi sodomskiej niż tobie. Więc ani uzdrowienia, ani wyganianie demonów nie sprawiły, że mieszkańcy Kafarnaum poszli za Jezusem. Oni chcieli, żeby to tak naprawdę Jezus poszedł za nimi, żeby został w ich miejscu, żeby u nich został, nigdzie się nie ruszał, że wtedy zawsze będzie mógł ich uzdrowić i żaden demon nie będzie mógł im przeszkadzać. Zupełnie nie zrozumieli nauczania Jezusa i dlatego czeka ich straszny sąd. Nie wiem, czy bym pomyślał o tym, że tak będzie, patrząc tylko na 4 rozdział Ewangelii Łukasza. Bo tam nie wyglądało, że będzie tak źle, że skończy się tak źle, że na sądzie lżej będzie nawet w Sodomie. A jednak Jezus spędził w Kafarnaum bardzo dużo czasu. To był jego dom, to była taka jego baza wykładowa do innych miejsc. Więc uzdrowił tam wiele osób, nauczał ich synagodze, ale większość ludzi zadowalała się tym, że zabrał ich chorobę, że zabrał im demony. Oni otrzymają surowszy wyrok, bo wiele razy słyszeli w Ewangelii prawdę, która może wyzwolić, ale niestety pozostali w wyborze swoich wyroków. Jeżeli jesteś na tym miejscu, to też pewnie wiele razy słyszałeś Ewangelię. Poniesie odpowiedzialność za to, co z nią zrobiłeś, co z nią zrobiłaś. I czy wziąłeś swój krzyż i poszedłeś za Jezusem? Czy żyjesz dla Niego, zapierając się siebie? Czy może liczyć, że Jezus będzie przed Tobie, żeby Tobie służyć? Bo na to liczyli mieszkańcy Kafarnaum. Ale ci, którzy zostali uzdrowieni, ponownie zachorowali. Ci, których Jezus wskrzesił, ponownie musieli umrzeć. Tym, z których Jezus wyrzucił demona, groziło to, że przyjdzie kilku gorszych od Niego, jeżeli się nie nawrócili. Więc jeżeli ktoś uczyniłby z tego priorytet, to trzeba byłoby zacytować ponownie słowa z początku kazania. A teraz prędko, zanim dotrze do nas, że to bez sensu. Do mieszkańców Kafarnaum nie docierało, że skupiali się na tym, co jest krótkotrwałe, a nie na tym, co wieczne. Bo wiecznie trwa tylko duchowe uzdrowienie i uwolnienie. W liczności z Bogiem nie będzie już chorób, nie będzie wydania, nie będzie grzechu. Dlatego najważniejsze jest głoszenie dobrej nowiny o Królestwie Bożym. Dlatego Jezus poszedł do tych kolejnych miast, żeby o tym mówić. A Bóg potwierdzał Jego służbę znakami i cudami, żeby ludzie wiedzieli, że On jest Mesjaszem. I w tej historii rozpoznały to tylko demony, ale Jezus nie chciał, żeby mówiły, kim jest. A one chciały, żeby Jezus sobie poszedł. Z kolei Żydzi chcieli, żeby Jezus został, chociaż nie wiedzieli, kim był. A Jezus nie chciał tam zostać, bo musiał głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Więc seria paradoksów, ale wnioskiem jest to, że priorytetem Jezusa było i po to został posłany głoszenie dobrej nowiny o Królestwie Bożym. Z takim samym zadaniem Jezus posłał też swoich uczniów, po to, żebyśmy głosili dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Więc niech to kieruje naszymi codziennymi decyzjami. Z kim i jak spędzamy nasz czas, o czym rozmawiamy, czego uczymy swoje dzieci. Niech dobry Bóg wyposaża nas we wszystko, żebyśmy pełnili Jego wolę. To zadanie, do którego nas posłał. Amen.